Moi drodzy, chciałbym dzisiaj kontynuować nasze rozważanie, które rozpocząłem tydzień temu dla tych, którym wydawało się, że zakończyliśmy nasz wgląd w tą koncepcję dotyczącą dni ostatecznych, to mogę powiedzieć wam, że Słowo Boże ma jeszcze bardzo wiele do powiedzenia. I dzisiaj, kiedy rozważałem Boże Słowo, zobaczyłem w jednym momencie, że moglibyśmy kontynuować ten temat nieskończoność i mówię, Panie, Słowo Boże Twoje jest obszerne. I w pewnym momencie musiałem przerwać. Ja wiem, że my jako ludzie mamy ograniczoną uwagę. Nasza koncentracja nawet na prawdach Bożych jest w pewnym stopniu osłabiona naszą cielesną stroną, ale tak jak apostoł Paweł powiedział, my po części poznajemy, my po części prorokujemy, ale to, co dzisiaj jest częściowe, to, co jest takie słabe, kiedyś obróci się w nieśmiertelność, obróci się w chwałę. Chciałbym tylko dla tych, którzy nie byli obecni tydzień temu, przypomnieć wam, że w drugiej księdze Kronik Bóg podaje nam wspaniałą koncepcję, może graficzną koncepcję dotyczącą dni ostatecznych. We wszystkim, co Bóg czynił, jest porządek. I tak jak Salomon powiedział, w Bożym działaniu nie ma nic nowego. To, co było, znowu będzie. I Bóg, wierny swoim zasadom, zaprojektował świątynię. Nie mówimy teraz o przybytku, o tym namiocie, ale projekt świątyni, którą Dawid chciał wybudować, a Bóg mu nie pozwolił i dał zaszczyt budowy tego obiektu jego synowi Salomonowi. I Salomon według projektu Boga, a więc pamiętajcie, że w tym nie ma udziału człowiek, ani żaden architekt. Pomysł i wymiary pochodzą od Boga, a skoro pochodzą od Boga, to jest tak jak Bóg powiedział, w swoim słowie Bóg ukrywa tajemnice, które potem w dniach ostatecznych będą objawiane. Nawet do Daniela powiedział w pewnym momencie, że Bóg zapieczętuje to słowo, a potem u schyłku czasu to słowo będzie objawione. Przybytek, który Salomon wybudował według projektu Boga, posiadał 120 łokci wysokości. Potem zarys fundamentu to był kwadrat 20 na 20 łokci. Świątynia, tak nazywano miejsce święte, budynek centralny, miał 60 łokci długości, szerokość podobnie jak przedsionka 20 łokci i miejsce najświętsze, tam gdzie była skrzynia przymierza, wynosiła te same wymiary fundamentów, co przedsionek. I powiedziałem, że według tego, co Bóg powiedział w drugiej księdze Kronik, do budowy tego obiektu użyto 50 cykli złotych gwoździ. Te gwoździe reprezentują Bożą miarę pomiaru czasu. I powiedziałem, że Bóg ogłosił coś wyjątkowego, co nazwał latami jubileuszowymi, czyli co 50 rok był rokiem jubileuszowym. I wierny tej koncepcji, kiedy weźmiemy sumę długości i szerokości miejsca świętego, uzyskujemy 80. Kiedy pomnożymy to przez ilość lat jubileuszowych, czyli tą ilość gwoździ, którą Bóg zawarł, otrzymujemy 4000. To jest okres od Adama do Chrystusa. Natomiast miejsce święte reprezentuje okres łaski. I kiedy weźmiemy sumę długości i szerokości, to jest 40, pomnożymy to przez te złote gwoździe, czyli lata jubileuszowe, uzyskujemy sumę 2000. Okres łaski trwa 2000. Dlatego Biblia ostrzega nas, że my nie znamy dnia ani godziny, ale mamy przywilej poznawania znaków czasów ostatecznych. Nasze rozważanie tydzień temu zakończyłem prawdą, że trzech Bożych śpiewaków, Asaf, Heman i Jedutun, wraz z swoimi synami, całą rodziną, pobratyńcami, to byli ci, którzy brali udział w inauguracji ukończenia budowy świątyni, byli odziani w białe szaty. Jest to szczególna notatka dotycząca faktu, że Jezus, który obecnie jest gorliwie zaangażowany w wykańczaniu dla nas mieszkania w domu Ojca. I powiedziałem, że ten obiekt jest wyraźnie synchronizowany z tym obiektem, który Jezus dla nas buduje i wszystkie okoliczności związane z budową czy inauguracją oddania tego obiektu odpowiadają w pełni i są proroczym orzeczeniem tego, co nas oczekuje w przyszłości. To, co mnie zachwyca i wprowadza mnie, mogę powiedzieć, w nastrój przebywania już wiarą w przyszłości naszego życia wiecznego, to jest ta radość, że Pan kończy dla nas wspaniałe mieszkanie, po to, żebyśmy byli z Nim. Jak myślicie, dlaczego On nazywa nas oblubienicą? Po co Pan młody poślubia Pannę młodą? Po co umiłowany poślubia swoją umiłowaną? Po to, ażeby była z Nim. W nierozłączny sposób. W narzeczeństwie spotykają się okazyjnie. Tak samo my dzisiaj mamy spotkanie z Panem Jezusem przez Ducha Świętego. Czasami są takie dni, kiedy myślimy, że Pan jest daleko, ale Jezus powiedział, będzie taki czas, kiedy będziemy już z Nim na wieki w nierozłączny sposób. Dlatego ten dom, który Jezus szykuje, szykuje dla nas, ażebyśmy byli z Nim na wieki. Powiedziałem, że ci instrumentaliści, wokaliści, wszyscy biorący udział w inauguracji byli odziani w biały bisior i stali ze swoimi instrumentami gotowymi do uwielbienia, do oddania chwały Bogu. Najważniejszym detalem tego rozważania jest fakt, że budowa naszego mieszkania w niebie dobiega końca. I Pan Jezus powiedział, że kiedy On ukończy, On przyjdzie po swoją oblubienicę, po swój Kościół i zabierze go do swojego domu, ażeby oglądała Jego chwałę. Jan, którego Bóg użył do zapisania Księgi Apokalipsy, był szczególnym człowiekiem. To był człowiek, który był delikatny w swojej naturze, zresztą jego listy potwierdzają jego charakter. I on był bardzo bliski Pana Jezusa. On nawet odważył się jako jeden z niewielu położyć swoją głowę na pierś Pana Jezusa, ale kiedy on zobaczył chwałę Jezusa tam na wyspie Patmos w objawieniu, on padł na ziemię i on myślał, że on już umiera, dlatego że chwała Boża była tak przewyższająca jego wyobrażenie. Jezus powiedział w swojej modlitwie, kiedy za jakiś czas miał iść na krzyż, on powiedział: Ojcze, ja pragnę, aby ci, których Ty mi dałeś, byli ze mną, aby oglądali moją chwałę. Jeżeli wierzymy, że Jezus jest potężny, śpiewaliśmy, że On panuje nad wszystkimi narodami, że Jego chwała jest wielką chwałą, to Jezus chce nam ukazać prawdziwą chwałę, tą, którą my jeszcze fizycznie nie znamy. Bracia i siostry, czas pochwycenia Kościoła się zbliża. Ale Biblia mówi, że tylko ci, którzy będą odziani w biały bisior, wezmą udział w inauguracji tej uroczystości ukończenia domu dla wszystkich wybranych. I Biblia mówi, że ci, którzy będą brali udział według tej koncepcji zawartej w uroczystości ukończenia świątyni, muszą być odziani w biały bisior, czyli święte uczynki. Jak powiedziałem, nie myślcie, że przez święte uczynki my jesteśmy zbawieni, ale my jesteśmy odziani. Jezus musi widzieć nas odzianych w czyste uczynki. Bez skazy, bez plamki, bez zmarszczki. To jest jedyny warunek na to, ażeby spotkać się z Jezusem w powietrzu. Chciałbym, żebyście mieli otwartą drugą księgę Kronik, dlatego że będziemy sięgali nadal do cennych urywków Bożego Słowa, ażebyśmy mogli pogłębiać naszą wiedzę. Nie dlatego, żebyśmy się szczycili tym, że mamy głębsze poznanie, ale chciałbym, żebyśmy poznawali to Słowo Boże, ażebyśmy byli gotowymi. Biblia mówi, że mądrość pochodzi od Boga, a panny, które spotkają się z oblubieńcem, są określone mianem mądrych panien. Dlatego mądrość, którą Duch Święty podaje dla nas, ma posłużyć ku temu, ażebyśmy wyszli na spotkanie naszego oblubieńca. W drugiej Księdze Kronik, w 5 rozdziale i w wersecie 12, my czytaliśmy to, co już powiedziałem, że w tym czasie, kiedy ta, może nazwę to terminem, grupa uwielbiająca, my lubimy ten termin, to byli ci, którzy mieli przewodzić uwielbianiu Boga. I ta grupa uwielbiająca na czele z tymi trzema śpiewakami, chórzystami, stała w świątyni w białych szatach i co najważniejsze, oni wszyscy byli natchnieni przez Ducha Bożego. I tam czytamy w tym 12 wersecie, może tylko jedno końcowe zdanie, a z nimi 120 kapłanów dmiących w trąby. Chciałbym przy okazji zapytać, może rzucić to wyzwanie, patrząc na współczesny Kościół, patrząc na zbory, czy jesteście przekonani, że współczesne grupy uwielbiające są odziane w lśniący biały bisior? Czy są oddane bycia natchnionym przez Ducha Świętego? Czy my dzisiaj naprawdę szukamy inspiracji Ducha Świętego? Czy my dopuszczamy te osoby według Bożego wymiaru oczekiwań? Czy my dopuszczamy osoby te, które są naprawdę odziane w biały bisior, te osoby, które są pod bezpośrednim dotykiem Ducha Świętego? Ze smutkiem powiem i pokornie powiem, z tego co zauważam, wybieramy ludzi utalentowanych na sposób świecki. My chcemy dorównać temu, co świat prezentuje. Jedna pieśń mówi, i zgadzam się z treścią, autor tej pieśni mówi, dlaczego świat, dlaczego szatan ma cieszyć się najlepszą muzyką w świecie. I my chcemy Bogu dać w darze najlepszą muzykę. I to jest zaszczytny cel. Ale w tym samym czasie my, szukając dobrze wypracowanej muzyki, nie zwracamy uwagi na inspirację Ducha Świętego. Jak powiedziałem tydzień temu, ta gra grupy uwielbiającej w świątyni Salomona była grupą natchnioną, która nawet grając prorokowała Bogu. Ta koncepcja jest obcą dla nas dzisiaj. Ja wierzę, że współcześni liderzy grupy uwielbiających nawet nie wiedzą, o czym ja mówię. Bóg chce, ażeby wszelka gra była inspirowana przez Ducha Świętego. Nasze przygotowanie jest potrzebne, ale przygotowanie na kolanach, przygotowanie w uniżeniu naszego ciała jest podwójnie ważne. Tak jak uczniowie mieli autorytet Jezusa i szli i zwiastowali Ewangelię, wyganiali demony, ale autorytet Jezusa jest zawsze poparty naszymi modlitwami, naszymi postami. Moi drodzy, czy współczesny Kościół zwraca uwagę na ten sposób uwielbiania Boga? Czy wy wszyscy tutaj obecni, ci, którzy grają, ci, którzy śpiewają, czy wy zwracacie uwagę na taki sposób podchodzenia do Boga? Może zapytam i chciałbym, żebyście byli szczerzy. Będę pytał retorycznie, nie oczekując od was głośnej odpowiedzi. Ilu z was dzisiaj poświęciło chociaż kilka minut czasu w swoim przygotowaniu się na uwielbienie Pana? Widzę jedną rękę. Tylko jedną rękę? Tylko jedną rękę. Kto z was poświęcił kilka minut przygotowaniu się na uwielbienie Pana? A może podnieście, wszyscy, którzy naprawdę poświęcili kilka minut, powiedzieli, Panie, ja będę Ciebie dzisiaj uwielbiał. To jest tak, jak bierzemy instrument, ale zanim będzie gra, my chcemy ten instrument nastroić. Może powiem bezpośrednio, kto z was nastroił dzisiaj swój instrument? Może w pokornej modlitwie? Może w poście przed Panem? Ważnym faktem potwierdzającym rychły czas ukończenia domu, do którego Pan Jezus nas wprowadzi w czasie pochwycenia Kościoła, jest obecność 120 kapłanów, tak jak ten werset mówi, dmiących na swoich 120 trąbach. Co to znaczy? Jak powiedziałem tydzień temu, ten fakt uwidacznia sygnał 120 jubileuszu. Jest to dzień zaplanowany, zaprojektowany przez Boga. Jest to czas życia ludzi. 120 trąb sygnalizuje 120 razy 50, czyli 6 tysięcy. Po 6 tysiącach lat, który Bóg dał dla rodzaju ludzkiego, będzie to dzień powtórnego przyjścia Syna Bożego na ziemię. Chciałbym, żebyście zapoznali się, jeżeli pragniecie czytać Boże Słowo, ze wszystkimi informacjami, które Biblia nam podaje dotyczących roku jubileuszowego. Jest to szczególny okres w życiu Izraela i nie będę tego czytał z braku czasu, ale chciałbym, ażebyście zapisali sobie w waszych notatkach drugą księgę Mojżeszową, rozdział 20. Jest to obszerny tekst. Liczę, że będziecie mieli okazję w domu przeczytać. Druga Mojżeszowa, rozdział 20. Tam znajdziecie cenne informacje dotyczące roku jubileuszowego. I w tym urywku Bóg nakazał, ażeby co 50 lat Izrael grał na trąbach, dmął w trąby, ażeby ogłaszał rok jubileuszowy. Bóg zapragnął, ażeby ten rok nie przeszedł mimo. Jak powiedziałem, jest to Boży wymiar czasu. Bóg ma ukryte sposoby, z którymi nas zapoznaje. To jest jak gdyby Boża skala na Bożym zegarze. I Bóg chciał, ażeby w Izraelu grano na trąbach, ażeby ta okazja nie minęła. To jest tak, jak my dzisiaj mamy na wieżach, czy na ratuszu, czy na wieżach kościelnych, co godzinę, czy co jakiś odcinek czasu dzwony dzwonią i ogłaszają nam czas. W Bożym kalendarzu Bóg zapragnął, ażeby co 50 lat w Izraelu grano głośno na trąbach, ażeby nikt nie przeoczył tego bicia na Bożym zegarze. I tak więc 120 kapłanów grało na 120 trąbach i one wskazują totalną sumę jubileuszów poświęconą przez Boga dla życia, dla ludzi na ziemi. I ten urywek 12 rozdziału z 5 drugiej Kronik sygnalizuje dla nas dwie ważne rzeczy. Ja może posłużę się takim terminem, który dzisiaj jest dla nas dobrze znany. Ten termin nigdy nie był przedtem używany w naszym polskim języku, ale od dłuższego czasu jest używany. Czy znacie znaczenie terminu leasing? Znacie, prawda? Wiemy, o co chodzi. I mogę powiedzieć, że leasing ziemi to jest sposób, w jaki Bóg poddał człowiekowi pod panowanie tą planetę, którą stworzył, ten leasing dobiega końca. Dlaczego używam tego terminu leasing? Pamiętacie, kiedy Bóg stworzył życie na ziemi, kiedy dał dla Adama taką władzę, powiedział, że ja tobie przekazuję władzę nad całą planetą, nad wszystkim, co jest. Czyń tą ziemię sobie poddaną i panuj nad nią. Czyli Bóg powiedział, ja ciebie czynię moim ambasadorem albo moim gubernatorem tej planety. I Adam miał tą władzę. I Adam się zajął bezpośrednio swoją pracą. Adam był rzetelny na początku do momentu, kiedy upadł, kiedy zgrzeszył. I ten leasing, ten dokument władzy nad ziemią, który Bóg przekazał dla Adama, został mu wykradziony. Ja może powiem, chyba nie przesadzę. Naiwny Adam i naiwna Ewa przekazała to diabłu. Przekazała to szatanowi. I dlatego my wraz z Bożym Słowem określamy szatana jako pana tego świata. Pamiętajcie jedną prawdę. Bóg nigdy nie dał władzy nad ziemią dla szatana. On ją wykradł. Od kogo on ją wykradł? On ją wykradł od Adama. Adam miał dokument prawny od Boga, jego władzy nad ziemią, ale w swojej naiwności, w swoim odstępstwie, w swoim zaślepieniu on go oddał w ręce szatana. I ten leasing został przez Boga wyznaczony na okres 6 tysięcy lat. I ten czas się zbliża, kiedy ten leasing ukończy swoją datę i Bóg będzie musiał odebrać. My mówimy o Bogu, że Bóg jest wiernym Bogiem. Bóg nie łamie swoich praw. Bóg mógłby 2000 lat temu wtargnąć i powiedzieć, łamie moją umowę. Ale jest napisane, że Bóg jest wiernym Bogiem i ten listing, który Bóg podpisał z Adamem, pomimo tego, że Adam już dłużej nie panuje nad planetą, a wykradł tą władzę szatan, Bóg nie przerwał tego kontraktu. Ale ten 120 jubileusz, tych 120 kapłanów grających na 120 trąbach, ogłasza, że listing ziemi dobiega końca. I wiecie, kto szykuje rządy? Jezus przyjdzie, odbierze wszelką władzę. Ten przewrotny szatan, który wykradł władzę Adamowi, będzie wtrącony do ciemnicy na 1000 lat i ziemia doświadczy. To będzie ten 7 dzień odpoczynku, tak jak Bóg stwarzał ziemię przez 6 dni, a 7 dnia odpoczął i ziemia odpocznie przez cały ten 7000 lat swojej egzystencji pod władzą świętego Boga. Czyli ziemia oczekuje swojego wyzwolenia. I tutaj w prorocki sposób kapłani dmą na 120 trąbach, proroczo ogłaszając, że po 120 jubileuszu listing ziemi będzie przywrócony, władza nad ziemią będzie przywrócona w ręce Boga. Biblia naucza wyraźnie, że kiedy Pan Jezus przyjdzie, będzie panował przez 1000 lat, będzie sprawował sam władzę przez ten okres. I druga rzecz, gra na tych 120 trąbach sygnalizuje również koniec wieku Kościoła. Nie wiem, czy pamiętacie z naszych studiów z Apokalipsy, powiedziałem, że cała panorama Kościoła, wieku Kościoła, została zawarta dla nas w 7 listach Jezusa do 7 zborów Azji Mniejszej. My czytamy te urywki jako cenną treść polecenia czy nagany Jezusa do poszczególnego kościoła, ale w tych 7 listach jest ukryta panorama, całokształt życia Kościoła na ziemi. I ten ostatni zbór, zbór laodycejski, zbór odstępczy, zbór obrzydliwy, zbór zimny, sygnalizuje dla nas koniec wieku Kościoła. My żyjemy w tym czasie. Dlatego nie dziwcie się i nie dajcie się zwieść albo nie traćcie wiary, patrząc na ludzi, którzy odstępują od Boga. Nie patrzcie na ludzi. Jezus chce, żebyście patrzyli na Niego i tak długo, jak będziecie patrzyli na Niego, nie zgorszycie się tym, co czyni brat, co czyni siostra, co czyni duchowny, co czyni pastor, co czyni biskup. Nie będziecie zgorszeni, bo wasza wiara będzie złożona w Jezusie Chrystusie. Zdaję sobie sprawę z tego, że niektórzy mogą nazwać to, co mówię, moją spekulacją, ale jak już wspomniałem, jeżeli spojrzycie na Bożą koncepcję zawartą w 7 dniach Bożego stworzenia życia na ziemi, to zobaczycie, że 6 lat było przeznaczonych na stworzenie, a 7 dzień był przeznaczony na odpoczynek. Czyli ten 7 dzień pokazuje obrazowo tą proroczą koncepcję przyszłości, 1000-letnie panowanie, czyli ten 7000 egzystencji życia na ziemi, nie mówię egzystencji planety, ale życia na ziemi, sygnalizuje władzę Pana Jezusa Chrystusa. Innym potwierdzeniem jest fakt, ten, który wspominałem, to jest 6 rozdział, 1 Mojżeszowe, werset 3, że w którym Bóg powiedział, że będzie trwać życie człowieka 120 lat. Nam się bardzo często wydaje, że Bóg mówi, że to się odnosi do wieku życia poszczególnego człowieka. Ale Bóg w tym słowie zawarł prorocze orzeczenie, że życie wszystkich ludzi na ziemi będzie trwało 120 lat jubileuszowych. Idźmy dalej w naszych rozważaniach. Mając 2 Księgę Kronik, w 5 rozdziale, werset 13. Czy pragniecie zwracać uwagę na słowo, które czytam? Otwórzcie na stronę 474, to jest 2 Kronik, 5 rozdział i werset 13. Chciałbym dla was podać ważne detale dotyczące naszego oczekiwania tej uroczystości w niebie. I 13 werset mówi tak. I trębacze, chórzyści mieli jak jeden mąż i jednym głosem zaintonować pieśń chwały i dziękczynienia Panu, gdy się więc wzbił głos trąb i cymbałów i innych instrumentów do wtóru pieśni pochwalnej dla Pana, że jest dobry i że na wieki trwa Jego łaska. Świątynia, to jest świątynia Pana, napełniła się obłokiem. Czy to jest zbieg okoliczności, że tutaj Duch Święty, który objawia rzeczy dawne, które są proroczym obrazem, pokazuje nam piękną sytuację. Wszyscy razem. Ci, którzy byli odziani w biały bisior, ci, którzy grali na instrumentach, ci, którzy prorokowali na instrumentach, byli zsynchronizowani razem. W jaki sposób? Pisze, jak jeden mąż, jednym głosem. Oni śpiewali i uwielbiali Pana w tym samym czasie. Pamiętacie, co apostoł Paweł pisze w swoich listach? Kościół nazwany jest ciałem Jezusa. I on mówi, wiele jest członków w tym ciele, ale ciało jest jedno. Dlatego tutaj w proroczy sposób Bóg chce nam pokazać, że ta uroczystość, która nas oczekuje, będzie obrazem jedności Kościoła. Będą, jak tu jest napisane, jak jeden mąż. My dzisiaj mamy wiele różnych denominacji. I my się głowimy, Boże, która to jest właściwa denominacja? Która nazwa odpowiada prawdziwemu Kościołowi? Tydzień temu papież ogłosił i prasa to wyraźnie podkreśliła, że jedynym prawdziwym Kościołem na ziemi jest Kościół rzymskokatolicki. Powiedział, że nie ma zbawienia w żadnym innym Kościele, pomimo tego, że jego poprzedni papież Jan Paweł powiedział, że inne kościoły to są, prawda, też bracia. Ale tutaj Słowo Boże mówi, że prawdziwy Kościół Jezusa Chrystusa będzie zgrany jedno, jak jeden mąż, jednym głosem. Czy to jest możliwe? Czy uważacie, że coś takiego jest możliwe, żebyśmy w tym zborze mogli jak jeden mąż, jednym głosem uwielbić Pana? Kiedy ja to mówię, zdaję sobie sprawę z tego, że jest wiele szemrania pomiędzy nami. Pewnego razu, kiedy modliłem się, Pan powiedział, jest tutaj ktoś, kto drwi z Ciebie, kiedy Ty mówisz. Moi drodzy, ja mówię to dlatego, żebyśmy dali się Duchowi Świętemu synchronizować. Oczekuje nas jedna uroczystość i tylko jedno ciało. Jak jeden mąż, oni będą brali udział w inauguracji domu, który przygotowuje Pan Jezus Chrystus. I ten fakt, że dom Pana został ukończony, ta świątynia, którą Salomon wybudował, ten obiekt, 120 trębaczy ogłosiło w proroczy sposób 120 jubileusz. I czytaliśmy w tym urywku, to jest koniec wersetu 13, że w tym pomieszczeniu, w którym wszyscy byli zsynchronizowani, po pierwsze byli odziani w biały bisior, byli natchnieni Duchem Świętym, usługiwali Bogu w natchniony sposób, byli zsynchronizowani, byli zgrani jak jeden mąż, jednym głosem uwielbiali Pana. I w tym samym czasie zapanowała dziwna sytuacja. Jest napisane, że świątynia została wypełniona dziwnym obłokiem. Jest napisane tak. Świątynia Pana napełniła się obłokiem. Chciałbym tutaj może ten temat rozwinąć troszeczkę i powiedzieć, że aniołowie często manifestowali się w formie obłoków. My mamy taki ograniczony obraz aniołów. Widzimy piękną postać, doskonałą, młodą. Dzisiaj społeczeństwo maluje aniołów w formie niewiasty, a Biblia mówi, że aniołowie nie są ani mężczyznami, ani niewiastami. I kiedy uczniowie pytali Pana Jezusa, jak to będzie w niebie, On powiedział, tam nie będzie się ani żenić, ani za mąż wychodzić, będziemy jak aniołowie. Czyli jest nowa płeć. Aniołowie są bezpłciowi, mają chwalebną formę. I Biblia mówi, że nasze ciała będą odnowione i my będziemy mieli chwalebną formę, to będzie fizyczny wygląd. Ale aniołowie również objawiali swoją obecność, tak jak tu jest pokazane, w formie obłoków. Skąd ja wiem, że te obłoki to są aniołowie? Chciałbym, żebyście ze mną razem prześledzili kilka ważnych faktów. Psalm 104. Zerknijmy do tego urywka. Psalm 104 i werset 3 i 4. Słuchajcie uważnie, co jest tam napisane. Psalm 104, werset 3 i 4. Czynisz obłoki rydwanem swoim. Suniesz na skrzydłach wiatru. Czynisz wiatry posłańcami swymi. Ogień płonący sługami swymi. Dlatego, że często czytając Boże Słowo natrafiam na te cenne informacje, mogę powiedzieć, że jest to wspaniały sposób manifestowania i mówię to z pełną śmiałością. Jest to Boży sposób manifestowania obecności swoich zastępów. My mówimy o Bogu, że Bóg jest Bogiem zastępów. Jeżeli Boża chwała wypełniła tą świątynię, to muszę powiedzieć, że kochający Boga aniołowie musieli pójść z nimi, z Bogiem, musieli stąpić razem i byłoby dziwnym dla ludzi oglądać rzesze aniołów wypełniających ten budynek. Ja wierzę, że ten obłok, który wypełnił tą świątynię, miejsce święte, to były zastępy Bożych aniołów. To było coś unikalnego. Pomimo tego, że obecni tam kapłani nie widzieli aniołów, czuli obecność. Czyli innymi słowami, kiedy ukończono budowę świątyni Salomona, na tą uroczystość zagościli również aniołowie. Ja często powtarzam, że aniołowie pasjonują się przebywaniem w miejscach, gdzie Bóg przebywa. Jestem przekonany, że i w tym miejscu są niewidzialni słudzy Boży. A żeby dzisiaj brać udział razem z nami w uwielbianiu imienia Boga. Powiedziałem, że aniołowie są gorliwymi wyznawcami Boga. Oni Go kochają bezinteresownie. To jeszcze nie wszystko. Możesz wprowadzić anioła w gniew, jeżeli anioł stojąc obok ciebie widzi, że nie uwielbiasz Boga należycie. Aniołowie potrafią znać zamysły twojego serca, potrafią odczytywać. Aniołowie mają nadprzyrodzoną moc, większą od człowieka, którą Bóg dla nich dał. I kiedy ukończono budowę świątyni, kiedy Bóg stąpił na inaugurację, kiedy chwała Boża miała wypełnić miejsce najświętsze, do tego budynku zagościli aniołowie. Ale to nie wszystko. Muszę powiedzieć wam, może określę to takim dziwnym terminem. Zobaczyłem, że w Piśmie Świętym Bóg nas informuje, że aniołowie są taką, nie wiem jak to określić, niebiańską formą Bożego transportu. My mamy swoje przedsiębiorstwa albo firmy transportowe i Bóg również ma swoją firmę transportową i do transportu, do wykonywania swoich posług, do przemieszczania swoich sług z miejsca na miejsce Bóg używa swoich aniołów. Z całego mojego serca wierzę, że Kościół, który będzie pochwycony na spotkanie z Jezusem, na inaugurację domu Ojca, będzie zabrany na spotkanie z Panem Jezusem przez Bożych aniołów. Zobaczcie, co apostoł Paweł pisze w 1 Tesaloniczan. To jest strona 1279. 1 Tesaloniczan, 4 rozdział, werset 16 i 17. Tam czytamy takie słowo. Gdyż sam Pan na dany rozkaz, na głos Archanioła i Trąby Bożej stąpi z nieba. Wtedy najpierw powstaną ci, którzy umarli w Chrystusie, potem my, którzy zostaniemy przy życiu, razem z nimi będziemy porwani w obłokach. Nie na obłoki, zwróćcie uwagę na dokładną treść, ale będziemy porwani w obłokach. To jest sposób Bożego transportu. Będziemy zabrani w obłokach w powietrze na spotkanie Pana. I dalej Paweł mówi, tak zawsze będziemy z Panem. Psalmista w tym urywku, który czytałem na początku, z psalmu 104 i werset 3 i 4, jest napisane, że Bóg czyni obłoki swoim rydwanem. Czyli obłoki Boże, manifestacja aniołów, którą człowiek widzi jako obłok, jest Bożym sposobem transportu i mówi, czynisz obłoki rydwanem swoim i suniesz na skrzydłach wiatru. I czynisz wiatry posłańcami swymi, ogień płonący sługami swymi. Dalej w psalmie 68, werset 18, znajdujemy odpowiedź na pytanie, ile rydwanów Bóg posiada. My wiemy o jednym rydwanie, który porwał Eliasza. To jest wspaniała historia. Niektórzy mówią, że to jest tylko taka bajeczka biblijna. Jeżeli chcecie wiedzieć, ile rydwanów posiada Bóg, bo wiemy, że Kościół będzie potrzebował niezliczonej liczby rydwanów, żeby nas przetransportować do chwały Bożej. Chciałbym powiedzieć, że ten przekład polski, który ja może na początku zacytuję, nie jest w pełni adekwatny. Niemniej jednak ja go odczytam. Psalm 68, werset 18. Zwróćcie uwagę na to, dlatego że może czytając ponownie, nie będziecie wiedzieli, jak wygląda oryginalny przekład, jak wygląda treść oryginału. Psalm 68, werset 18, polski przekład mówi tak. Wozy Boże niezliczone, mnóstwo tysięcy. Pan przybył z Syjonu do świątyni. Może teraz zacytuję dla was oryginał. Jest to słowo dokładnie wzięte z hebrajskiego oryginału. Rydwanów Bożych jest 20 tysięcy razy tysiące aniołów. Dosłownie chodzi, że te rydwany Boże to jest 20 tysięcy razy tysiące aniołów. I dalej jest napisane, Pan jest między nimi, czyli między rydwanami, między aniołami, jak na Synaju w miejscu świętym. Jak powiedziałem, nasz polski przekład biednie przedstawia tą sprawę. Mamy tutaj odkrytą prawdę, że Bóg ma swój zastęp transportowy. Wybaczcie za moje takie śmiałe stwierdzenia, ale nie wiem jak to określić. Jest to armia, która służy do transportowania, która będzie służyła do transportowania świętych Bożych w przyszłości. I mamy tutaj podaną pewną ilość. Mamy podane w oryginale 20 tysięcy razy tysiące aniołów. A więc będzie to wielka rzesza. Ja wierzę, że te rydwany Boże szykują się do tego chwalebnego dnia, kiedy nastąpi 120. jubileusz, ażeby zabrać Kościół Jezusa Chrystusa w powietrze, na spotkanie. I Bóg mówi, że Bóg jest między nimi, tak jak na górze Synaj w swoim świętym miejscu. Widzimy tutaj ważną prawdę, że obłok Pana, kiedy Bóg przebywa, to są aniołowie i Bóg nazywa tych aniołów swoimi rydwanami i On mówi, że On jest między nimi. Dlatego chciałbym wam powiedzieć, że ta koncepcja, którą wam przedstawiam, dotyczącą inauguracji świątyni i tego spojrzenia na rzeszę aniołów, nie jest koncepcją wystaną z palca, ale jest koncepcją podaną wyraźnie przez Ducha Świętego. Nawet jest napisane, że kiedy Bóg przebywał na górze Synaj, tam był obłok. Wiemy, że tym obłokiem musiały być rzesze aniołów, bo tutaj jest napisane, że rydwanów Bożych to są aniołowie i Bóg przebywał między nimi jak na Synaju w miejscu świętym. I co więcej, jest napisane, że kiedy Bóg rozmawiał z Mojżeszem, kiedy Bóg przebywał na Synaju, tam był obłok Pana i tam był również ogień. Kiedy połączycie tą całą koncepcję, zobaczycie, że rydwan, który porwał Eliasza, był rydwanem ognistym. A więc to byli aniołowie. Elizeusz widział rydwan. Bóg tak pozwolił jemu zobaczyć. W tym samym psalmie 68, ja czytałem werset 18, a teraz przeczytajmy werset 19. To następuje po tej wzmiance, że aniołowie są Bożymi rydwanami. Dalej czytamy takie słowo. Wstąpiłeś na wysokość. Wiodłeś z sobą jeńców, wziąłeś ludzi, nawet oporni mieszkają u Pana Boga. Czy chcecie przyjąć to, czy nie chcecie? My jesteśmy w pewnym sensie jeńcami. My żyjemy na ziemi. Jesteśmy w niewoli naszego ciała, doznajemy głodu, doznajemy cierpienia. Kiedy są wojny, Biblia mówi, że deszcz pada na sprawiedliwego i niesprawiedliwego. Bardzo często wierzący również są dotykani ogniem wojen, boleścią głodu czy cierpieniami. Nie myślcie, że wierzący nie idzie do szpitala, że wierzący nie cierpi. Wierzący musi przychodzić do Pana i tak samo szukać uzdrowienia, jak niesprawiedliwi chodzący do lekarza. Ale jest napisane po tych rydwanach, po tych aniołach, po przedstawieniu dla nas prawdy, że tam jest potężny budynek w niebie, w którym czekają na nas rydwany. Jest napisane, wstąpiłeś na wysokość i wiodłeś z sobą jeńców. My jesteśmy jeńcami, jesteśmy ludźmi, którzy zamieszkują ziemię, to jest Dolina Łez. Nasze wyzwolenie nastąpi wtedy, kiedy będziemy przeniesieni do miejsca, gdzie nie będzie trudu, gdzie nie będzie łez. I dalej jest napisane, nawet oporni mieszkają u Pana. Pod tym terminem oporny Bóg odnosi to do ludzi grzesznych. Jest napisane, wszyscy zgrzeszyli przeciwko Bogu. Wszystkim brakuje chwały Bożej. My wszyscy jesteśmy ludźmi z natury opornymi. A jest napisane, nawet oporni mieszkają u Pana, nawet nie Hebrajczycy, nawet niewybrany lud, innymi słowami poganie, odkupieni przez Jezusa, będą mieszkali u Pana. Wiemy także z Ewangelii, że kiedy Pan Jezus wstępował do chwały swojej, ja już o tym mówiłem nieraz, było 50 uczniów, Biblia nazywa ich świadkami, którzy naocznie obserwowali odejście Jezusa do chwały. Jest tam napisane również, że kiedy wszyscy mieli oczy wpatrzone w Jezusa, obłok zakrył go sprzed ich oczu. Ja już powiedziałem nieraz, że to nie była chmurka, to był obłok aniołów, który asystował Jezusowi w Jego drodze do chwały. Po prostu Bóg nas zaopatruje ważną prawdę, że kiedy święty odchodzi do chwały, Bóg asystuje Jemu i daje aniołów, to jest Boży środek transportu. Nie myślcie, że my mamy taką moc, że będziemy we własnej mocy zabrani do chwały Bożej. Biblia mówi nam, że są to aniołowie, którzy czekają na rozkaz Pana i kiedy święty odchodzi do chwały Bożej, kiedy Jezus odchodził, aniołowie asystowali Jemu do miejsca docelowego. Powróćmy jeszcze raz do drugiej księgi Kronik. Powiedziałem, że kapłani zatrąbili na 120 trąbach. Co się wtedy wydarzyło? Ta druga księga Kronik, 5 rozdział i koniec może wersetu 13 i 14. 13 już czytaliśmy. Ja może przeczytam koniec 13 i potem 14. Świątynia Pana napełniła się obłokiem. I teraz werset 14. Tak, iż kapłani nie mogli tam ustać, aby pełnić swoją służbę z powodu obłoku, gdyż świątynią Pana napełniła chwała Pana. Jakie prorockie przesłanie ma ten werset w sobie? Ja może otworzę list Pawła do Kolosan. To jest strona 1274. Kolosan, 3 rozdział i werset 4. Tam Paweł mówi tak przez Ducha Świętego. Gdy się Chrystus, który jest życiem waszym, okaże, wtedy się wy okażecie razem z Nim w chwale. Czyli kiedy Pan Jezus przyjdzie w chwale, my również okażemy się w chwale. My nie będziemy takimi przeciętnymi ludźmi, ale jest napisane, że skoro Jezus będzie okryty chwałą, wy razem z Nim okażecie się w chwale. Na podstawie tego mogę powiedzieć, że nasze spotkanie z Jezusem w powietrzu będzie chwalebne. I dalej w liście Pawła do Rzymian, 8 rozdział, 17 werset i 18 werset, tam jest napisane, może nie będę tego czytał, że oczywiście Duch Boży to poświadcza, że jesteśmy dziećmi Bożymi, współdziedzicami i dalej Duch Święty poświadcza, że będziemy z Jezusem uwielbieni. Może pozwólcie, że podam wam teraz cały obraz tego. Kiedy trąba Boża ogłosi 120 jubileusz, ogłosi dwa wydarzenia. Ukończenie domu Ojca, tak jak w Jeruzalem świątynia była ukończona, dom Ojca będzie ukończony, to jest miejsce naszego przebywania z Panem Jezusem. Druga rzecz, 120 trębaczy ogłasza moment spotkania się z Jezusem w powietrzu. To jest rozpoczęcie inauguracji tego domu. Czyli nasze przetransportowanie na spotkanie z Jezusem odbędzie się w Bożych rydwanach. Tymi rydwanami to są Boży aniołowie i my w tych obłokach, jeszcze raz podkreślam formę Bożego wyrażenia, w obłokach będziemy zaniesieni na spotkanie z Panem. W tej sprawie asystencji aniołów jeszcze zapomniałem wspomnieć tą prawdę, którą Pan Jezus sam podkreślił. Pamiętacie, kiedy mówił przypowieść o Łazarzu, o tym biednym człowieku, który umarł, i o bogaczu, to jest napisane, że kiedy umarł biedny Łazarz, aniołowie zanieśli go na łono Abrahama. Jeszcze raz podkreślam, że jest to Boży sposób transportu świętych do chwały Bożej. Chciałbym zapytać was o taką jedną rzecz. Kiedy my słuchamy te rzeczy, kiedy ja wam te rzeczy przypominam, bo nieraz o tym mówiłem, czy ja wzbudzam w was radość? Czy ja wzbudzam w waszych sercach szczególne uczucie? Apostoł Paweł mówi do Kolosan, że mamy pocieszać siebie tymi słowy. Ilu z was zostało pocieszonych tym słowem? Ilu z was raduje się, że Bóg szykuje dla nas coś unikalnego? A może siedzimy posępnie, a kto to wie? No zobaczymy. A co on tam może interpretować? Moi drodzy, czy radość została wzbudzona w waszych sercach? Czas naszego wyzwolenia, jeńcy będą wyprowadzeni w Bożych rydwanach, w obłokach, na spotkanie z Panem. Pokażcie uśmiech. Pokażcie waszą radość. Bóg dał nam taką wspaniałą metodę wyrażania radości. Ktoś mówi, raduje się w Panu wielką radością. Kiedy mówimy o radości, to nasza oblicza musi pokazać. Jeszcze jeden fakt. Kiedy dom Pana w Jerozolimie, ta świątynia, którą widzimy przed sobą, została ukończona, pewna osobistość zjawiła się, przyszła do króla z taką znaną wizytą. Kto przyszedł do Salomona po oddaniu świątyni? Kto pamięta? Przyszła pewna królowa. Królowa Saba. I może z pozoru wydawać się dla nas, że nie ma w tym nic szczególnego, nie ma żadnego prorockiego przesłania, ale jednak nawet i w tym Bóg ukrył ważny detal. Powiedziałem już nieraz, że Bóg przez swoje liczby, przez cyfry w Bożym Słowie demonstruje swój porządek. Ja czasami wertując przez nowe przekłady natrafiam na takie uproszczenia. Na przykład Bóg podaje nam swoje numery i swoje, powiedzmy, pomiary czy czasu, czy długości w takich biblijnych terminach. Na przykład podaje nam w stadiach, podaje nam w łokciach, a pewne przekłady, ażeby uprościć to, zaczyna zmieniać to na kilometry czy na mile. I wtedy zamiast powiedzieć, że będzie tam 20 stadiów, oni to obliczą, powiedzą, będzie powiedzmy kilka kilometrów. Ale tracą jednocześnie numer, który Bóg zawarł, a jak powiedziałem, u Boga porządek jest ustawiony w numerach. Chciałbym, żebyście w drugiej Księdze Kronik, w 8 rozdziale i 16 wersecie, to jest strona 478, wspólnie ze mną przeczytali taki urywek, który demonstruje nam, że królowa Saba przyszła w momencie, kiedy budynek świątynny został ukończony. Drugi Kronik 8:16. W ten sposób zostały wykonane wszelkie prace Salomona, od dnia założenia fundamentów pod świątynię Pana, aż do całkowitego wykończenia świątyni Pana. I teraz, znając ten werset, przeskoczmy do 9 rozdziału tej samej księgi. Werset 1. Czytamy takie słowo. Wtedy królowa Saba usłyszała wieść o Salomonie. Wybrała się do Jeruzalemu. Widzę tutaj takie ciekawe prorockie fakty dotyczące ukończenia naszego domu, domu Ojca, to, co Jezus dla nas przygotowuje. W ubiegłym tygodniu powiedziałem, że kiedy Salomon ukończył budowę świątyni, inauguracja trwała 7 dni. Jest to proroczy obraz pokazania tego, że nasza uroczystość, na którą my się wybieramy, oczywiście jest ważny bilet, o którym powiedziałem tydzień temu, ta uroczystość będzie trwała w niebie przez 7 lat. Salomon świętował to przez 7 dni, a Kościół Pana Jezusa będzie przez 7 lat cieszył się radością inauguracji domu Ojca. I Biblia mówi, że w tym czasie na ziemi będzie trwał wielki ucisk. Zobaczcie, że w jednym miejscu czytamy, że kiedy Salomon wybudował świątynię, kiedy wszystko było wykończone, od fundamentów do wykończenia totalnej struktury świątyni Pana, wtedy królowa Saba przyszła do Salomona. Imię Saba znaczy 7. Pierwszą osobistością, która zjawiła się zaraz po skończeniu budowy świątyni w Jerozolimie, była królowa, której imię znaczy 7. Jak powiedziałem, gdyby to chodziło o jakieś powieści napisane piórem człowieka, określiłbym to mianem zbiegu okoliczności. Ale tutaj zaraz po ukończeniu budynku świątynnego, a my proroczo patrząc w przyszłość, mówimy o ukończeniu domu dla nas, wiecznego mieszkania z Jezusem, widzimy momentalnie liczbę 7. Ja wierzę w idealny porządek planów Bożych. Jak powiedziałem, w Biblii istnieje prorocki sposób przekazywania przyszłości w porządku liczb czy w porządku cyfr. Dlatego, że od samego początku, od samego sposobu stwarzania życia na ziemi Bóg demonstruje ten idealny, cyfrowy porządek świata. My dzisiaj nawet doszliśmy do tego przekonania, że najlepszy zapis to jest zapis cyfrowy. Najlepszy rejestr, najbardziej zaufany dla nas obecnie, to jest rejestr cyfrowy. I Bóg demonstruje, że Jego porządek, Jego plany zostały dla nas przekazane, tak jak powiedzmy w naszym pojęciu komputerowym, w sposób cyfrowy, niezmienny. Na tyle, ile my znamy, matematyka jest dziedziną niezmienną. A więc zjawienie się królowej Saby przedstawia nam nadejście wielkiego ucisku. Albo pokazuje nam również 7-letnią uroczystość dla ludzi wierzących w niebie. Stary Testament nazywa to 7 latami boleści Jakuba. Oczywiście pod terminem Jakuba Bóg odnosi to do narodu Izraela. Według starego zwyczaju, kiedykolwiek ktoś przychodził do króla, przynosił jemu dary. Jaki dar przyniosła królowa Saba dla Salomona? Przyniosła mu 120 talentów. Już nie chcę powracać do tej sumy 120 talentów, ale wiemy, że ona odnosi się do tej totalnej liczby życia lat ludzi na ziemi, do 6000. Następnie jedna ciekawostka. Nadal mówię wam o tym, co następuje w momencie, kiedy ten budynek jest ukończony. I w proroczy sposób chcę wam pokazać, co nastąpi, kiedy dom Ojca będzie totalnie przygotowany dla Kościoła Pana Jezusa Chrystusa. W tym 9 rozdziale 2 Kronik, werset 13, czytamy takie słowo. A ilość złota, które w ciągu jednego roku napłynęło do Salomona, wynosiła 666 talentów. Bóg ma wiele sposobów na potwierdzanie swoich planów przed swoim ludem i Bóg chce, aby nasza wiara w Jego Słowo rosła. Bóg chce, żebyśmy cenili Jego Słowo, żebyśmy uznawali, że Jego Słowo jest wiarygodne. I Bóg chce, żebyśmy czcili Jego Słowo. A nie mówię, żebyście brali tą księgę i kłaniali się przed tą księgą, ale żebyście czcili Boże Słowo, dlatego że Jan mówi, że Jezus jest tym Słowem. Kiedy ja mówię, żebyście czcili Boże Słowo, to nie kartki, ale Słowo, które zostało podane, bo tym Słowem jest Bóg. Biblia mówi, że Jego Słowo jest prawdą, a prawdą jest Bóg. I w Księdze Objawienia, w 6 rozdziale, wersecie 2, mamy obraz pewnego władcy. Pamiętacie, tam był obraz 4 jeźdźców. I pierwszy jeździec, który na tym pierwszym etapie po zabraniu kościoła pojawia się na horyzoncie, to jest jeździec na białym koniu, mający w swoim ręku łuk, któremu dano koronę, który wyruszył jako zwycięzca, aby dalej zwyciężać. Niektórzy mówią, że jest to obraz Jezusa, dlatego że on jedzie na białym koniu. Ale my zapominamy również fakt, że ta osobistość, która pojawi się na arenie politycznej świata zaraz po zabraniu kościoła, to będzie ktoś, kto będzie rzekomo podawał się za Mesjasza. On będzie jechał niby na białym koniu, dlatego że on zwiedzie wielu. On rozbuduje kult swojej osoby. On pociągnie ludzi za sobą. Dlatego ten obraz jeźdźca na białym koniu to nie jest obraz Jezusa. To jest obraz tego człowieka, który będzie nazywał siebie Mesjaszem. Jest to obraz ostatniego władcy świata, który objawi się jako Mesjasz, dlatego widzimy go na białym koniu. Będzie miał łuk w swoim ręku, ale nie ma wzmianki o strzałach. Mogę powiedzieć, że to demonstruje, że będzie to człowiek wywodzący się z grona żołnierzy. Może będzie to jakiś generał, może będzie to jakiś oficer, ale on nie będzie przemocą szukał władzy. Pomimo tego, że ma w ręku łuk, czyli jest człowiekiem wojska, ale będzie posługiwał się dyplomacją w swoich poczynaniach, ażeby zwyciężać i dalej zwyciężać. Jest napisane, że dano mu koronę. Jezusowi nikt nie dawał korony. Kto z nas może powiedzieć, że człowiek koronuje Jezusa? On ma władzę absolutną od samego początku. A więc widzimy tu człowieka, któremu dadzą władzę, dadzą koronę. I to odnosi się do osoby, którą Pismo Święte nazywa Antychrystem. I oczywiście Księga Apokalipsy mówi nam, że liczba jego imienia będzie wynosiła 666. A więc ta informacja dotycząca ukończenia budowy przez Salomona pokazuje nam prawdę, że w ciągu jednego roku, zaraz po zakończeniu, zgromadzono 666 talentów. Według mojego zrozumienia mogę wam powiedzieć, że władza Antychrysta, władza tego ostatniego mocarza ziemi, zostanie jak gdyby wzięta w jego rękę w ciągu jednego roku. W ciągu jednego roku on stanie jako przywódca całego świata. Tak jak czytaliśmy w Apokalipsie, on wyruszył zwyciężać, aby dalej zwyciężać. Czyli zabierze mu pierwszy rok, ażeby on tą władzę uzyskał na ziemi. I dlatego tutaj czytaliśmy, że zaraz po tej inauguracji zgromadzono w ciągu jednego roku 666 talentów złota. Jak myślicie, w jakim czasie my dzisiaj żyjemy? Czy macie jakieś wątpliwości odnośnie powagi czasu? Czy jesteście gotowi na spotkanie z Jezusem? Czy naprawdę wasze serca tęsknią za Nim? Ja wiem, że my uważamy Boga jako Boga, któremu należy oddawać chwałę i my Mu tą chwałę dajemy, ale czy wy rozkoszujecie się oddawaniem chwały Bogu? Czy wasze serce tęskni za tym, żeby uwielbić Boga? Jest różnica między tym, że mąż mówi, no muszę iść do pracy, bo moja żona potrzebuje, moje dzieci potrzebują. A jest różnica między tym, kiedy mąż mówi, idę do pracy, bo musimy razem budować nasze życie. Z radością idzie. Jest różnica, kiedy człowiek wierzący chwali Pana, bo go kocha, jak Bóg powiedział, że ma być kochany z całej siły. Wiecie, co to znaczy z całej siły? Rozmachnij się z miłością i ogarnij Jezusa. Kochaj Go z całego serca. Ja myślałem, że ten temat rozwinę trochę głębiej, ale jak powiedziałem, brakuje nam czasu. Ale może jeszcze wskażę na jeden ciekawy fakt. I w tym samym drugiej księdze Kronik w 9 rozdziale, 17 i 18 wersecie czytamy jeszcze jedną ciekawostkę. Ja mówię o tym, o tej inauguracji. Cały czas mówię o tym dniu, o tych dniach, o tych miesiącach, które kończą budowę Domu Bożego w świątyni. I kiedy Salomon wybudował świątynię, coś wyjątkowego kazał sporządzić. Jest napisane w tym 9 rozdziale 2 Kronik, 17 i 18 werset. Król kazał też sporządzić wielki tron z kości słoniowej i powlec go szczerym złotem. I dalej czytamy werset 18. Tron miał 6 stopni i podnóżek ze złota przymocowany do tronu oraz poręcze z obu stron siedzenia, a 2 lwy stały obok poręczy. Ten urywek mówi nam o ziemskim tronie Salomona. On był królem. I on mówi nam, że kiedy świątynia została wybudowana, kiedy chwała Boża towarzyszyła inauguracji tego budynku świątynnego, po tym wydarzeniu Salomon buduje sobie tron. Wyjątkowy tron. Jest napisane, że za dni Salomona srebro się nie liczyło. On miał tyle złota. Jest napisane, że królowie świata szukali względów u Salomona. Przysyłali mu statki złota. Salomon nie miał szacunku do srebra. U niego się liczyło złoto. I tutaj jest napisane, że król kazał sporządzić wielki tron z kości słoniowej. To było coś cennego. I kazał powlec go szczerym złotem. I ten tron miał 6 stopni. Miał podnóżek ze złota, który był przymocowany. Tron był cały, ale podnóżek był przygotowany i kazał uczynić 2 poręcze z obu stron siedzenia i obok tych poręczy stały 2 lwy. Ja widzę w tym tronie Salomona obraz tronu milenijnego panowania Chrystusa na ziemi. Ten cały urywek, jak mówimy w proroczy sposób, odnosi się do ukończenia domu Ojca, potem do pochwycenia Kościoła za pośrednictwem anielskich rydwanów na spotkanie z Jezusem. Tam będzie 7-letnia uroczystość, w czasie której na ziemi objawi się Antychryst, ale to jeszcze nie koniec. I dalej mamy obraz królewskiego tronu Chrystusa na ziemi, dlatego że to jest obraz Jego cudownej władzy. Biblia mówi coś szczególnego, że w tym królowaniu my będziemy uczestniczyli. Niektórzy mówią, o, wy będziecie tylko jako wierzący widzami albo, prawda, tymi, którzy tam dopingują Jezusowi, oklaskują Jego władzę. Ale Jezus mówi, że ja będę dzielił moją władzą z wami. I tutaj widzimy tron Jezusa, proroczy obraz tronu Jezusa Chrystusa. Biblia wyraźnie poświadcza, że Kościół Jezusa będzie miał udział w panowaniu Jezusa. Ja nieraz powiedziałem, muszę wielokrotnie spekulować, bo nie wiem, jak to określić, ale kiedy Jezus powróci z Kościołem na ziemię, On będzie panował w Jerozolimie, ale my będziemy dzielili władzę. Ja nie wiem, jak to będzie wyglądało. Może Jezus podzieli swój Kościół, swoich świętych i uczyni ich ambasadorami. Może będziemy sprawowali Jego autorytet, Jego władzę w poszczególnych częściach świata. Nie mogę powiedzieć. Ale wiem, że będziemy razem z Nim rządzili. I tam czytamy, że było 6 stopni wiodących do tego tronu. Oczywiście z tym podnóżkiem przymocowanym do tronu. I tych 6 stopni, które poprzedzały tron, symbolizuje 6000 lat życia na ziemi. I potem jest rozpoczęcie władzy Mesjasza. Te 6 stopni jest obrazem 6 dni, które są, jest napisane, że u Boga jeden dzień jest jak 1000 lat, a 1000 lat jak jeden dzień. I potem widzimy w tym obrazie podnóżek przymocowany do tronu. Co jest podnóżkiem tego tronu? W Mateusza 5,35 czytamy, że ziemia jest jego podnóżkiem. A więc widzimy, że ziemia jest przymocowana do tronu Bożego. Innymi słowami powiem, że tron Boga będzie przymocowany do ziemi. Psalmista w psalmie 110, na stronie 672, jeżeli chcecie otworzyć, psalm 110, werset 1 i 2. Czytamy takie słowo. Rzekł Pan Panu memu. Czyli powiedziała jedna osoba Boga do drugiej osoby Boga. Powiedział Pan Panu memu. Siądź po prawicy mojej, aż położę nieprzyjaciół Twoich jako podnóżek pod nogi Twoje. Berło mocy Twojej ześlę Pan z Syjonu. Panuj wśród nieprzyjaciół swoich. Ten prorocki obraz objawia nam znaczenie złotego podnóżka, który jest przymocowany do tego tronu. Może jeszcze jeden urywek. Księga Izajasza, rozdział 66 i werset 1. Czytamy takie słowo. Tak mówi Pan. Niebo jest moim tronem, a ziemia podnóżkiem nóg moich. Moi drodzy, te wszystkie urywki wskazują dla nas na ważną prawdę, że po tym okresie, po inauguracji domu Ojca, w tym czasie, kiedy na ziemi będzie panował Antychryst, Jezus potem, po tym okresie, wstąpi na ziemię, ażeby panować. Jego tron będzie tronem szczególnym, tronem mocnym. Jego ziemia będzie podnóżkiem Jego władzy. Dlatego musimy z wiarą patrzeć na to, że Słowo Boże wypełni się dokładnie tak, jak Bóg nam przepowiedział. Pamiętajcie, że tylko mądre panny będą zabrane na spotkanie z oblubieńcem. To będą panny w białych szatach, gotowe z zapasem oliwy w swoich naczyniach. To są wierzący, którzy nie kalają się grzechem. To są wierzący, którzy nie przyjmują na siebie odrobinku jakiejś niemoralności, odrobinku jakiegoś, prawda, jakichś wpływów świeckich, wolni od nałogów, pełni Ducha Świętego. To są ci, którzy będą zabrani przez Bożych aniołów na spotkanie z Jezusem w powietrzu. Kiedy modliłem się dzisiaj rano, Pan przekazał słowo, które chciałbym dla was w tym momencie dać. I Pan powiedział tak. Ja to słowo zapisałem, chciałem dokładnie dla was przekazać. Dzień pochwycenia nie będzie dniem miłosierdzia, ale dniem żniwa. Co sieją, to ja rządź będę. Ja zbiorę tylko dojrzałe i gotowe snopy. Powiedz im, niech nie oszukują siebie. Nie będzie to dzień miłosierdzia, ale dzień prawdy i dzień sprawiedliwego rozliczenia. Ale dzisiaj jeszcze jest dzień łaski. Niech nie zapominają. Tylko dzisiaj jest dzień łaski. Jutro może być za późno. Chciałbym, moi drodzy, odczytać urywek z listu Pawła. Pierwszy list do Koryntian, 15 rozdział, werset 1 i 2. Paweł mówi tak. I przypominam wam, bracia, Ewangelię, którą wam zwiastowałem, którą też przyjęliście i której trwacie i przez którą zbawieni jesteście, jeśli ją tylko zachowujecie tak, jak wam ją zwiastowałem, chyba że nadaremnie uwierzyliście. Moi drodzy, ja wam przekazuję Ewangelię Jezusa Chrystusa. Nie patrzę na koszt, nie patrzę na trud, ja wam przekazuję Ewangelię Pana Jezusa Chrystusa. I chciałbym, ażebyście tą Ewangelię zachowywali tak, jak ja wam ją przekazuję. Tak, jak ja wam ją zwiastuję dla was. Zobaczcie, że zbawienie człowiek dostępuje przez wiarę w Pana Jezusa Chrystusa. Jesteśmy zbawieni przez wiarę, ale nasze zbawienie jest utrzymane na podstawie naszego zachowywania tego, co jest dla nas zwiastowane. Niektórzy błędnie przyjmują i oszukują siebie, że doświadczając raz w swoim życiu dotknięcia Ducha Świętego, mówią, Bóg mnie zbawił, zbawiony jestem na wieki. Jest napisane, jeżeli my trwamy w Ewangelii, jeżeli my trwamy w zwiastowaniu tego, co my przyjęliśmy, jeśli my ją zachowujemy tak, jak jest ona dla nas zwiastowana. I potem następuje coś bardzo wstrząsającego, moi drodzy. Coś, co mnie bardzo, bardzo boli, kiedy czytałem Słowo Boże, występuje coś poruszającego. Pomyślałem sobie przez moment, wielu miało okazję przyjścia do poznania Ewangelii. Wielu zostało wyrwanych ze świata. Dla wielu z was Ewangelia dotarła do waszej świadomości. Wiecie, kim jest Jezus i wiecie, że nie możecie igrać z Bogiem. Czy nadaremnie uwierzyliście? Tego, co Paweł mówi, ludzie mogą siebie oszukiwać. Czy nadaremnie przyjęliście chrzest? Czy nadaremnie otrzymaliście łaskę Ducha Świętego i macie w swoim życiu dary duchowe? To wszystko może okazać się nadaremne. Kiedy? Kiedy my lekceważymy nasze powołanie? Kiedy my nie zachowujemy tego, co jest nam zwiastowane? Moi umiłowani, Jezus wkrótce przychodzi. My dzisiaj żyjemy z łaski Pana. Co będzie jutro, my nie wiemy. My naprawdę nie wiemy. My się boimy przyszłości. My nie wiemy, co dzień jutrzejszy przyniesie, ale Bóg trzyma wszystko w swoim ręku i chciałbym, ażebyście jak mądre panny oczekiwały przyjście Pana i byli gotowi na spotkanie się z Panem, ażeby łaska Boża w waszym życiu nie okazała się daremną. A żeby do was Jezus nie powiedział, tak jak Paweł kieruje tutaj do Koryntian i mówi, chyba, że nadaremnie uwierzyliście. Chyba, że nadaremnie przychodziliście do kościoła. Chyba, że nadaremnie uczestniczyliście w uwielbianiu. Chyba, że nadaremnie składaliście ofiary. Nic wam to nie pomoże. Tak jak powiedział Jezus, powiedział oblubieniec do tych niemądrych panien. One również miały pochodnie. One miały lampy. I cóż z tego? One nie miały zapasu, czyli one nie trwały w wykonywaniu Bożego Słowa. Ewangelia dla nich nie znaczyła wiele. Moi drodzy, my potrzebujemy Bożej mocy. Potrzebujemy wielkiej mocy, żeby wytrwać do końca. Jeszcze raz was zapytam, czy zacieracie ręce na spotkanie się z Panem? Ja już bym chciał być u Niego dzisiaj. Z jednej strony cieszę się błogosławieństwem, które mi Pan dał. Cieszę się moją rodziną, cieszę się moją Irenką, moimi dziećmi. Oczekuję z wiarą powrót mojego syna do Pana. Wyglądam z wiarą bez powątpiewania. Cieszę się tą służbą, którą Pan mi dał między wami. Cieszę się mocą Bożego Słowa. Z jednej strony nie chciałbym wyjść z tego świata, a z drugiej strony nie mogę się doczekać, kiedy wreszcie będę na uroczystości otwarcia domu Pana. Radujecie się miłością, radością wielką, moi drodzy? Chciałbym, ażebyście cenili to. Chciałbym was pocieszyć tym słowem. Nie mówię tego, żeby was zastraszyć albo zmartwić. Oczywiście ten, kto nie czuwa, to może się już z góry martwić, że okradnie go złodziej, ale ten, który czuwa, jego nic nie zastanie. Jezus przychodzi po oblubienicę, która jest gotowa. Te wszystkie fakty, które wam przedstawiłem, mówią bezbłędnie, że Bóg ma plany, które nikt nie zmieni. Bóg nas informuje z tymi planami i mówi, bądź gotowy, bo ty nie wiesz, o której godzinie ja przyjdę. A kiedy ja przyjdę, ja chcę ciebie zastać czuwającym. Czuwamy? Powstańmy wszyscy razem do modlitwy. Chciałbym, żebyście mieli taką miłą społeczność z Panem. Chciałbym wam powiedzieć, że Bóg przewyższa was w swoim pragnieniu społeczności tutaj na tym miejscu. Z tego, co doświadczam w swoim życiu, Bóg pragnie milion razy więcej przebywania ze mną, niż ja jako człowiek pragnę przebywania z Nim. I to mnie zawstydza. Czy pragniecie obecności Pana? Czy widzicie, co Bóg szykuje dla was? Czy widzicie, jak aniołowie szykują się na dzień chwały Pana? Czy wy się szykujecie? Orszaki aniołów są gotowe. Pan jest gotowy. Jezus czeka na sygnał trąby Bożej. Czy my czekamy tak samo? Panie mój drogi, ja Ci dziękuję, że Ty wkrótce przychodzisz. Panie, Ja Ci dziękuję, że Ty przychodzisz po swój Kościół. Jak nas widzisz dzisiaj? Czy jesteśmy gotowi? Jak nasze szaty wyglądają przed Tobą, Panie? Panie, czy mamy się wstydzić tych plam, tego brudu na swoich szatach? Czy może one są lśniące jak biały bisior? Czy krew baranka dzisiaj oczyściła nas? Nawet kiedy przyszliśmy tutaj na to miejsce, zanim otworzyliśmy swoje usta w uwielbieniu, czy poprosiliśmy Ciebie, Panie, aby Twoja krew obmyła nas? Czy do tego miejsca świętego przyszliśmy jak kapłani odziani w biały bisior, ażeby prorokować na naszych trąbach, na naszych instrumentach? Panie, pokaż nam prawdę o nas samych. Nie pozwól, ażebyśmy siebie oszukiwali. Nie pozwól, Panie, ażeby w naszym życiu spełniła się ta przestroga Pawła. Czy na próżno uwierzyliśmy? Panie, ja oddaję ten zbór pod Twoją opiekę. Panie, nie tylko ten zbór tutaj obecny, ale Panie, tych, którzy przez świadectwo tego zboru przyjdą do Twojego Królestwa. Ja wiem, Panie, że masz zaszczytne plany. Ja nie znam Twoich planów, ale ja się cieszę tym, że Ty będziesz wykonywał coś szczególnego w naszym narodzie, który jest tak odstępczym ludem, tak bawochwalczym. I ja wierzę, Panie, że modlitwy wielu Twoich sług będą wysłuchane i nasz polski naród pozna Ciebie. I przyjdą rzesze, których Ty przyłączysz do Twojego Królestwa. I ja będę czekał, Panie, na dzień Twojego nawiedzenia. Ja będę czekał, Panie, aż Twoje słowo dotrze do milionów serc. Ja proszę Ciebie, Panie, abyś my, te mądre panny, wierzę, Panie, że jesteśmy mądrymi pannami. Ja wierzę, Panie, że będziesz poszerzał naszą mądrość. Ja modlę się, ażebyśmy mieli nasze zbiorniki, nasze naczynia pełne mocy Ducha Świętego. Duchu Święty, ja zapraszam Ciebie, ażebyś był stróżem naszej świętości, abyś stawiał obraz Twojego Słowa jako nasze zwierciadło, w którym będziemy widzieli prawdziwy obraz. Tak mówi Duch Święty. Wiele obrzydliwości jest w tym zgromadzeniu. Wiele obrzydliwości, mówi Pan. Usta mówią jedno, a życie pokazuje co innego. Pan mówi, tak być nie może, lud mój. Tak być nie może. Ja kocham świętość. Ludu mój, obudź się, a ożywię was do życia mocnego, do życia chwały. Halleluja. Halleluja. Halleluja.